Dbaj o siebie i komfort swojej pracy. O tym będzie ten odcinek. A propos komfortu, trzeba szukać jego oczywiście na miarę możliwości i chwili. Ja staram się opisywać wam w kolejnych odcinkach, gdzie je nagrywam, pokazując też, jak w praktyce wygląda moja praca zdalna wykonywana dla was. Dzisiaj jest to taras nad morzem, gdzie mieszkam. Udało mi się na chwilę opanować dzieciaki, dając im jakieś gry, ale oczywiście nagrywanie w domu nie jest możliwe, bo one co chwilę czegoś chcą, hałasują. Wobec tego jedyna przestrzeń, w której mogę się odnaleźć i pracować, to taras, licząc na to, że psy sąsiadów albo przepływające kutry rybackie nie będą zakłócać na tyle, żeby to nie pozwalało wam spokojnie słuchać, ale tak właśnie trzeba organizować sobie przestrzeń i starać się zrobić ją komfortową w ramach możliwości, a nie spalać się tym, że nie mamy takiego komfortu, jaki byśmy sobie wymarzyli. Cała sztuka o dbaniu o siebie i o komfort swojej pracy polega na tym, żeby odnajdować go jak największym i dbać o siebie jak najbardziej, ale oczywiście w granicach możliwości i rozsądku i nie spalać się tym, że inni mają lepiej. Nie porównujmy się do nikogo, tylko starajmy się poprawiać swoją sytuację, choćby krok po kroku. Podstawą dbania o siebie są ćwiczenia oddechowe. Ja polecam wam aplikację do ćwiczeń oddechowych Prana Breath. Ona jest w opisie do tego odcinka. Można ją pobrać na urządzenia z systemem Android. Gdy ja zacząłem jej używać kilka lat temu, to dopiero uświadomiłem sobie, jak źle oddycham. A przecież bez wielu funkcjonalności możemy sobie wyobrazić życie, ale bez oddechu nie ma życia. Co do tego wszyscy możemy być zgodni. Pandemia i COVID uświadomiły nam jeszcze bardziej, jak ważne jest dbanie również o jakość oddechu po to, żeby on był jak najbardziej wydajny wtedy, kiedy potrzebujemy go w sytuacjach ekstremalnych. Ale generalnie oddech, właściwe oddychanie ma przede wszystkim pozwolić utrzymać nam dobrą formę i firmę notabene też, skoro o pracy mówimy, formę mentalną i fizyczną. Lubimy przebywać w spokojnej, bezpiecznej przestrzeni, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich. Możemy wtedy wymieniać swoje poglądy, wyrażać potrzeby i wątpliwości bez poczucia zagrożenia. Zdarza się, że nie zawsze jest to możliwe. Nawet w najbardziej przyjaznym otoczeniu bliskich osób zdarzają się trudne chwile. Zwłaszcza w momencie takim jak teraz, w okresie pandemii, kiedy sytuacja zmusza nas do przebywania razem w jednej przestrzeni praktycznie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Kiedy nagrywam dla was ten odcinek 18 grudnia 2020 roku, już wiadomo, że za chwilę w Polsce nastąpi kolejny bliskomiesięczny lockdown i znowu wszyscy znajdą się w ciężkiej sytuacji w domu. Ja przeżyłem z dwójką małych bliźniąt i z żoną 57 dni zamknięcia w Hiszpanii, takiego prawdziwego, twardego lockdownu. Przez 57 dni wyszliśmy z domu tylko 3 razy do sklepu na najważniejsze zakupy. Nie wolno było opuszczać go pod żadnym pozorem. Dowiedzieliśmy się wtedy wiele o sobie, ale to były same pozytywne wnioski. Okazało się, że ze względu na to, że funkcjonujemy cały czas w trybie pracy zdalnej, często w home office, potrafimy funkcjonować z dziećmi na głowie, to, że dla nas ten lockdown nie był żadnym ciężkim przeżyciem, wprost przeciwnie, nasza rodzina potrafiła od razu się zmobilizować tak, by przejść go jak najłagodniej. Ale teraz, kiedy znowu będziecie 24 godziny, 7 dni w tygodniu w domach, czasami zmęczeni pracą, obowiązkami, zestresowani, niepewni przyszłości, nie potrafimy zadbać o kontakt z najbliższymi, utrzymywać z nimi dobrych relacji, może dochodzić do napięć, kłótni, tracimy kontakt z naszymi emocjami, z naszym ciałem. Zdarza się, że płyniemy z falą złości i frustracji. Czasami takie sytuacje przynoszą małe szkody, a niekiedy są źródłem ogromnego kryzysu. Warto wtedy znaleźć jakieś kotwice, które pomogą wrócić do tego, co ważne, co jest wartością w naszym życiu. Te kotwice mogą mieć różne wymiary. Zewnętrzne, przedmiotowe, ale te najbardziej efektywne są związane z ciałem. Czy wiecie, że mamy w sobie rytm? W życiu bardzo ważny jest rytm. Rytm znajdujemy w całej przyrodzie, w cyklach dnia i nocy, w ruchach najbardziej prymitywnych organizmów, w przypływach i odpływach. Dla człowieka również bardzo ważne są rytmy, zwłaszcza rytm obecny w naszym ciele. I to nic innego jak właśnie oddech. Cyklicznie pojawia się wdech i wydech. Kiedy śpimy, kiedy jemy, kiedy rozmawiamy, gramy albo kiedy nagrywamy dla Was odcinek. Oddech jest obecny zawsze z nami. Towarzyszy nam od początku naszego życia do jego ostatniej sekundy. Oddech zmienia się w zależności od naszej aktywności, od naszych emocji. Wszystko wpływa na to, jak oddychamy, szybko, wolno, głęboko czy płytko. W pewien sposób możemy też wpływać na oddech, ale co najważniejsze, to oddech może wpływać na nas. Jest to bardzo pozytywne i harmonizujące oddziaływanie na nasze funkcjonowanie. Rytm oddechu może być kojący i uspokajający. Pozwala powrócić do kontaktu z ciałem, z emocjami i odczytać, co tak naprawdę się dzieje i do czego warto dążyć. Pozwala osadzić się w trudnych momentach życia. Oddech jest kotwicą. Czasem wystarczy na chwilę zatrzymać się i skupić na kilku oddechach w sposób świadomy i zaangażowany. Dla eksperymentu możecie sprawdzić, ile trwa wdech i wydech każdego z członków rodziny. Lub na przykład, ile czasu zajmuje każdemu 10 oddechów. Wystarczy stoper. Nie modyfikujcie swojego rytmu, po prostu go obserwujcie. A jeżeli zaczniecie używać aplikacji Prana Breath, którą Wam polecam, ona Wam zaproponuje od razu kilka gotowych trybów oddechowych, które są nie tylko rewelacyjnym ćwiczeniem, ale doskonałą formą przerw w pracy. Dbania o komfort swój i pracy, jednym z podstawowych elementów tego, aby to się udawało, są częste przerwy. Jak już wiecie, powinny być one robione co najmniej, najrzadziej co 45 minut, a nie ma przeciwwskazań, żeby były częściej. Oprócz sytuacji, kiedy czujecie flow, wszystko płynie i wiecie, że każda przerwa wybiłaby Was z rytmu. Musicie się wsłuchiwać w siebie. Te porady są po to, żebyście mogli z nich korzystać, ale nie należy ich brać zero-jedynkowo do siebie, bo każdy jest inny. Natomiast aplikacja Prana Breath podpowie Wam kilka poziomów oddychania, kilka ćwiczeń oddechowych, kiedy szukacie spokoju, kiedy szukacie skupienia i wtedy zobaczycie dopiero, tak jak ja za pierwszym razem, jak ciężko nagle jest równomiernie oddychać i wstrzymywać powietrze przez 7 minut i kilkanaście sekund, bo tyle trwa podstawowe ćwiczenie. Ono już za pierwszym razem uświadamia nam, jak źle oddychamy i wtedy okazuje się, że tak wiele robiąc dla siebie ćwiczeń fizycznych, czasem zdrowego odżywiania, a to wszystko niewiele nam da, jeżeli zapominamy o dobrym oddychaniu. Stąd tak długi wstęp do roli oddechu w komforcie, w pracy zdalnej, bo w niej tak silne jest zdanie na siebie, bez względu na to, czy pracujecie w home office, w pełnym mieszkaniu czy domu rodziny, czy pracujecie gdzieś podróżując, czy w jakichkolwiek miejscach, to dla prawidłowego rytmu i dobrego czucia się ze sobą dobry oddech jest niezbędny. W obecnym okresie ta zdalna praca przy komputerze może nam zabierać bardzo dużo energii. Spędzamy godziny przy sprzęcie. Jesteśmy wtedy całkowicie pochłonięci wirtualną aktywnością. Zdarza się, że taką pracę kończymy z obolałym ciałem, ze zmęczonymi oczami. W takiej sytuacji warto zwrócić się w stronę oddechu. Możemy raz na pół godziny, czy raz na godzinę zamknąć oczy i wziąć 3 oddechy. Świadomy wdech i świadomy wydech. Poczuć kontakt ze swoim ciałem i wrócić do swojej pracy. Również po skończonych aktywnościach warto na chwilę skupić się na oddechu, by w sposób delikatny powrócić z wirtualnego świata do rzeczywistości rodzinnej. I jakkolwiek nie brzmiałoby to dla Was wydumanie, może za bardzo mistycznie, może za bardzo odjechane na takim poziomie mentalnym, uwierzcie, że ja jestem daleki od zbytniego udochawiania rzeczywistości i czynności. Bardzo twardo stąpam po ziemi. Jednak to wszystko, co mówię Wam o oddechu, to są zdecydowanie twarde fakty i proste czynności życiowe, i treningi oddychania, które powinniśmy wykonywać. To, co opowiadam, co może Wam się wydawać taką zbyt dużą mentalną nadbudową, ma Wam uświadomić, jak ważny on jest dla Waszego ciała i umysłu, i nie mylcie tego z jakimiś zbyt duchowymi procesami. Tak naprawdę chodzi o fizyczne dostarczanie w odpowiedni sposób tlenu do organizmu. Trzeba oswajać stres. W życiu, zwłaszcza teraz, doświadczamy bardzo stresujących sytuacji. Nasz oddech wtedy zmienia się, staje się szybszy i płytszy. Podczas skierowania uwagi na oddech możemy uspokoić ciało i pracę serca. Można też w sposób bardzo delikatny wyciszyć negatywne emocje, gdy czujecie w sobie niepokój, gdy zalewa Was nadmiar negatywnych informacji z mediów. Wejście wtedy w sposób świadomy, kilka oddechów. Osadźcie się w ciele. Możecie liczyć od 1 do 10, wykonując każdy wdech i wydech. Jeżeli się pomylicie, nic nie szkodzi. Po prostu warto wrócić wtedy do liczenia. Po takim spotkaniu z oddechem można łatwiej rozpoznać, które informacje są rzetelne, a które nie. Będzie Wam łatwiej nabrać do nich dystansu. Te ćwiczenia są nie tylko dla dzieci. Tak jak dla osób dorosłych, tak i dla dzieci oddech może stać się kotwicą do wyciszenia trudnych sytuacji i towarzyszących im emocji. Pozwala oswoić fakt, że zmienność jest niezbędnym elementem życia i da szansę na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w tej niestałości. Zwłaszcza w obliczu niekiedy chaotycznie organizowanej zdalnej edukacji, braku bezpośrednich relacji rówieśniczych, braku kontaktu z nauczycielem, zabawy oddechowe mogą wnieść do życia dziecka potrzebny spokój. Pamiętajcie więc o tym, jeżeli zaczniecie dbać o swój oddech, by poprawić samopoczucie w pracy zdalnej, to próbujcie wprowadzać podobne ćwiczenia dla dzieci, bo one mogą wykonywać wiele zabaw opartych na oddechu. Mogą to być aktywności ruchowe czy artystyczne. Znajdziecie w opisie tego odcinka kilka propozycji zabaw i ćwiczeń dla całych rodzin. Warto ich spróbować chociaż raz, by przekonać się, czy są dla Was. Jeśli nie, spróbujcie oddychać z aplikacją. Jeśli to również nie będzie dla Was, wystarczy, jeżeli kilka razy dziennie spróbujecie wsłuchać się, wczuć Wasz oddech i chociaż odliczając od 1 do 10, czy od 10 w dół do 1, pooddychać świadomie i równomiernie. W ramach dbania o swój komfort i o ćwiczenia warto myśleć o jodze lub innych rozciągających i relaksujących ćwiczeniach, ponieważ praca zdalna, szczególnie ta związana z dużą ilością stresu, wymaga od nas energii wbrew pozorom. Nawet jak jest ta siedząca, dojdziemy do tego, że nie warto za dużo siedzieć, trzeba próbować sporo pracować na stojąco, siedząc na piłkach i tak dalej. Ale jednak nawet ta siedząca wbrew pozorom jest wysiłkiem fizycznym, bo spinamy całe ciało, mięśnie, skupiając się czy używając klawiatury, myszki. Dlatego ćwiczenia te typowo wysiłkowe, biegania, siłowni i tak dalej, są dobre dla budowania jakiejś formy fizycznej, tężyzny, masy mięśniowej, ale niewiele mają wspólnego z poprawą samopoczucia, jakiego potrzebujecie w pracy. Tutaj joga czy relaksujące ćwiczenia rozciągające jest kluczem do sukcesu. W opisie odcinka znajdziecie ćwiczenia z Małgorzatą Mostowską, które są najlepszymi ćwiczeniami dostępnymi za darmo na polskim YouTube. I ja polecam, żebyście z nich korzystali. Ona Was poprowadzi krok po kroku. Jeśli poczujecie, że potrzebujecie więcej, szukajcie swobodnie dalej w sieci, ale to jest świetny pierwszy krok na dłużej dla Was. Tam oprócz ćwiczeń jest też relaksacja metodą Jacobsona. To jest świetna rzecz, bo jak się nauczycie jej raz, to będziecie mogli wykonywać bez potrzeby włączania urządzeń elektronicznych, oglądania tego. Można słuchać dla wzmocnienia efektu. Ta metoda polega na napinaniu poszczególnych mięśni ciała i odpuszczania. Na wdechu napinacie całą stopę na przykład, na wydechu odpuszczacie. Powtarzacie to wszystko tak 2 razy z każdym kolejnym mięśniem, od stopy aż po mięśnie twarzy, jakby skanując swoje ciało. I ono dzięki tym wdechom napinaniu i wydechom rozluźnianiu generalnie rozluźnia wszystkie mięśnie, nawet te, o których istnieniu nie pomyślelibyście lub nie zauważacie, że są spięte. No i koniecznie warto pomyśleć o medytacji. Też polecam Wam dobre medytacje poniżej w opisie do tego odcinka. Nie mylcie medytacji z jakimś takim zwariowanym, jeśli nie znacie, zwariowanym uduchowieniem przegiętym, czy z medytacją na poziomie buddyjskich mnichów. Nie. Medytacja to jest bardzo prosty proces, ta podstawowa, która ma wam pomóc w luzowaniu się w przerwach pracy, czy też w skupieniu na niej. Ona pozwala przez chwilę wyłączyć się z bieżących myśli, z natłoku myśli, z tego wszystkiego, co musicie zrobić, skupić się na sobie, pomyśleć o czymś przyjemnym, pomedytować o wdzięczności, żeby odciągnąć myśli od stresu i od tego, co macie do zrobienia, pomyśleć o tym, za co jesteście wdzięczni. Pomyśleć o miejscach, w których chcielibyście się teraz znaleźć. Pomyśleć o tym, co chcecie w sobie zatrzymać, a co wyrzucić. Jest wiele technik medytacyjnych, znajdziecie ich sporo w polskiej sieci i w opisie tego odcinka jest taka medytacja, jaką ja polecam. Do tego wszystkiego, dla waszego komfortu, powinniście dbać o wygodne pozycje i miejsca. Oczywiście tu znowu zastrzeżenie, w ramach tego, co jest wam dostępne. Ja, znajdując się na tarasie, nagrywając dla was ten odcinek, do wyboru miałem dwie opcje. Albo leżak, w którym niestety nie mogłem się ulokować z iPadem, mikrofonem i z wygodą do nagrywania, poza tym okazało się, że strasznie trzeszczał. No albo krzesło, które już jest mniej wygodnie, za to pozycja pozwala mi wydobywać lepiej głos. Ale jeżeli nie muszę nagrywać, nie muszę być słyszalny, to potrafię myśleć i pracować na leżąco, stojąco. Wybieram wszystkie pozycje, w których dobrze się czuję. Dobrym pomysłem jest wydzielenie specjalnego stanowiska, które ułatwia wykonywanie obowiązków służbowych, ale tylko wtedy, kiedy macie takie możliwości. Nie należy się spinać i myśleć, że to jest warunek pracy zdalnej, bowiem pracować możecie świetnie w każdym miejscu. Jeżeli ktoś dobrze pracuje leżąc w wannie, to niech to robi. Jeżeli dobrze się czuje w stroju ninja, proszę bardzo. Jeżeli znajdzie spokój na balkonie, a nawet w samochodzie, który jest świetnym miejscem do pracy, proszę bardzo. Jeżeli jesteśmy skazani na home office i możemy się wymykać tylko z niego, kiedy dzieci uczą się zdalnie albo pozostali domownicy coś robią, to samochód zawsze jest świetnym miejscem. To jest wyciszona przestrzeń, wygodna przestrzeń. Często macie je w garażach podziemnych. Jeśli na zewnątrz, to oprócz najzimniejszych miesięcy też się świetnie nadają. I warto tam sobie popracować, tam też można przeprowadzać rozmowy. To jest bardzo komfortowe miejsce. Ale idealnie, w idealnym momencie, w którym możecie sobie takie miejsce znaleźć, to miejsce, z którego działasz i powinno być wygodne i umożliwiać zmianę pozycji z siedzącej na stojącą. Dlaczego? Dr Terry Boyle wraz ze swoją ekipą z Uniwersytetu w Australii przyjrzał się skutkom siedzącego trybu życia. Wyniki badań pokazują, że pozostawanie w pozycji siedzącej powyżej 8 godzin dziennie zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci w wyniku nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych od 10 do 20%. Mówię to bardzo niechętnie, jako hipochondryk, jak każdy prawdziwy mężczyzna, ale no, muszę dzielić się z wami faktami, żeby zachęcić was do dbania o wygodne pozycje. Szwedzcy lekarze radzą, aby stać przez część dnia pracy. Wtedy to ryzyko znacznie się zmniejszy. Jeśli rozprostujecie nogi, już po minucie w waszym ciele zaczną wytwarzać się miokiny, czyli posłańcy wędrujący po organizmie, którzy wpływają na poziom cukru i tłuszczu we krwi. Gdy siedzicie bezczynnie, nie wytwarzają się i nie pomagają w odkurzaniu szkodliwych substancji. Ponadto pracując przed ekranem komputera na stojąco, można spalić dodatkowo około 60 kalorii w ciągu godziny, dla tych, dla których to spalanie kalorii jest ważne, 300 w tygodniu, a w ciągu roku, uwaga, 10 tysięcy kalorii, to tak jakby ktoś przebiegł 3 maratony, a wystarczy godzinę dziennie przed ekranem komputera pracować na stojąco zamiast na siedząco. W sieci znajdziecie stoliki pod laptopy, które umożliwiają zarówno pracę w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Plusem niektórych z tych produktów jest ich kompaktowość. Łatwo je ustawić nawet w ciasnych miejscach, na przykład w salonie lub na balkonie, jeśli chce się pracować na powietrzu, albo jest to jedyne, jak dzisiaj w moim przypadku, miejsce w miarę spokojne. Taki stolik czy mobilne biurko można spakować do bagażnika i zabrać w dowolne miejsce, w którym zamierza się wygodnie pracować. Ponadto część modeli posiada półki, podstawki, można umieścić na nich niezbędne narzędzia i dokumenty, a w opisie dodatkowym do tego odcinka, w researchu, w którym zbieram dla Was dodatkowe materiały, znajdziecie linki, które wystarczy kliknąć, żeby przeniosły Was bezpośrednio do możliwości zakupu takich stojaków do pracy i wielu podobnych, o których opowiadam. Wiele osób pracujących w pozycji siedzącej boryka się także z bólami kręgosłupa. W biurach mają dostęp do ergonomicznych foteli, jednak w domu często siedzą na niewygodnych krzesłach bez odpowiednich oparć i przy niskim kuchennym stole, przez co kręgosłup zostaje dodatkowo obciążony. Nieprawidłowa postawa wpływa też negatywnie na samopoczucie i wydajność, na co wskazuje Adam Bartkiewicz, fizjoterapeuta z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pochylając głowę, zmuszacie mięśnie szyi do zwiększonego wysiłku. A przecież ta głowa jest pochylona non-stop do smartfona. Wiecie, że jakieś tam grube kilogramy musi dźwigać nasz kręgosłup w chwili, kiedy schylamy się cały czas nad smartfonem. No jest to nie najlepsze, wszyscy popełniamy ten błąd, mówiący te słowa również. Pochylając głowę, zmuszacie mięśnie szyi do zwiększonego wysiłku. Żeby temu zapobiec, należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu monitora lub laptopa. Zdaniem eksperta, górna krawędź urządzenia powinna znajdować się na wysokości oczu. Swoją drogą, to jest przydatne również dla wszelkich połączeń wideokonferencyjnych, o czym w innym odcinku, gdzie tłumaczę Wam, jak ustawiać sprzęty do połączeń wideokonferencyjnych, żebyście dobrze wyglądali, a nie tak jak większość ludzi, pochylając się do komputera, który jest niżej i wygląda to słabo. Istnieje kilka produktów, które pomagają utrzymać odcinek szyjny w prawidłowej pozycji, nieco odciążyć kręgosłup podczas pracy. Należą do nich podkładki pod monitory i laptopy. Część podkładek posiada żelowe podpórki pod nadgarstki, stojaki na kubek, dzięki temu Twoja poranna kawa i laptop będą bezpieczne, stojaki na telefon, wbudowane lampki itp. Dobre są również piłki rehabilitacyjne do siedzenia i regulowane biurka, które pozwalają na dostosowanie wysokości blatu do potrzeb użytkownika. Ja poznałem urok takiej piłki do siedzenia, kiedy używała jej moja małżonka w ciąży. I rzeczywiście to jest dobre rozwiązanie, chociaż nie dla każdego. Ja mam problem z błędnikiem na przykład i nie czułem się na tej piłce zapewnie. Dlatego jak z każdą poradą opowiadam Wam o nich, ale musicie wybrać te, które są dobre dla Was. Nie dajcie sobie wmówić nikomu, że jest jakiś zestaw porad czy rozwiązań najlepszych dla wszystkich. To jest bardzo indywidualny wybór i wiedza, którą przyswajacie w tych odcinkach, zarówno w tym, co ja Wam opowiadam, jak w materiałach, które cały mój zespół przygotował dla Was jako uzupełnienie, to jest zestaw porad, podpowiedzi, sugestii, poradników, instrukcji, jak można coś zrobić, linków, gdzie powinniście poszukać wiedzy, jeśli chcecie ją poszerzać. Na tym polega inność tego kursu od wszystkich pozostałych. Nie dość, że podstawową wiedzę przekazuję Wam audio, także możecie je słuchać, wykonując dowolne czynności, spacerując, jadąc rowerem, pracując w kuchni, to w dodatku otrzymujecie stale aktualizowane rozszerzenie tego, o czym opowiadam, w materiałach dodatkowych. Zespół researcherów wybrał dla Was najbardziej merytorycznie odpowiednie do treści, które Wam przekazuje materiały z sieci, z najlepszych, najbardziej wiarygodnych źródeł. Dostajecie wszystko, co jest Wam potrzebne oraz wskazówki, jak krok po kroku dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej wiedzy w sieci poszukiwać. Znajdziecie w opisie do tego odcinka od razu linki w związku z tym do kilku urządzeń, które możecie sobie kupić. Od razu mówię, to są tylko sugestie miejsc w sieci, które pokazują Wam, jak takie sprzęty wyglądają. To nie są linki afiliowane jakoś przeze mnie. Ja nie mam nic z zakupów tego typu rzeczy, więc poszukujcie ich w sieci jak chcecie. To są tylko wskazówki pokazujące wam, jak wyglądają takie urządzenia. Znajdziecie między innymi bambusowy organizer pod laptopa, piłkę do siedzenia i ćwiczeń, podkładkę pod laptopa na łóżko i tu od razu uwaga. Oczywiście wielu pseudoekspertów tłumaczy, że absolutnie nie wolno pracować w łóżku, że łóżko powinno pozostać i sypialnia przestrzenią wolną od pracy, bo nie wolno mieszać tych dwóch sfer, bo wtedy źle to wpływa na jakość snu. To jest z jednej strony oczywiście racja. Ja się staram trzymać ten dystans. Tak jak od wielu, wielu lat nie mam telewizora w sypialni i to było bardzo dobre posunięcie, polecam wam. Ale jeżeli chodzi o komfort pracy w tych czasach, to często łóżko, sypialnia w jakimś mieszkaniu może być jedynym miejscem, gdzie możecie spokojnie pracować. Wobec tego znowu wracamy do punktu wyjścia. Najlepszy komfort pracy to taki, który oznacza to, że w ramach tego, co dla was jest dostępne, przestrzeni, sprzętów, ludzi, którzy są z wami, potraficie wykorzystać to wszystko najlepiej na miarę możliwości i okoliczności. Wobec tego, jeżeli możecie pracować spokojnie gdzie indziej niż w łóżku w sypialni, to wybierzcie zawsze to drugie miejsce. Ale jeżeli łóżko w sypialni jest jedynym miejscem, w którym możecie się spokojnie skupić i nikt wam nie przeszkadza, to wtedy kupcie sobie podkładkę pod laptopa na łóżko i wszystko, co wam potrzebne, żeby wygodnie tam pracować, i tak róbcie. A teraz o odżywianiu i nagradzaniu się. Warto wyznaczyć sobie stałe pory posiłków, nie podjadać między nimi, albo mieć przygotowane zdrowe przekąski, gdyby taka konieczność się jednak pojawiała. To jest kluczowe. Ja sobie kroję na przykład paprykę, jakieś inne warzywa, co tam kto lubi, żeby zawsze chociaż parę kawałków czegoś było pod ręką, bo to pozwoli nam nie przerwać pracy z powodu nagłego takiego napadu głodu wtedy, kiedy czujemy flow i nie chcemy jej przerywać, albo nie robić kompulsywnego jedzenia jakichś śmieciowych rzeczy niezdrowych na szybko, które ten głód mają zaspokoić, bo nie przygotowaliśmy sobie nic innego. Co do wyznaczania sobie tych stałych pór posiłków, to ja przez stałość rozumiem to, nie konkretną godzinę, w której się je, tylko że one są stale dostosowane do narastającego głodu oraz że w ciągu dnia wiecie, że po określonej ilości zadań to nastąpi, ale załóżcie sobie widełki. W zdalnej pracy nie ma sensu planować, że jest przerwa o 14 na posiłek, o 18 na kolację i tak dalej, bo z odcinka o zarządzaniu czasem dowiedzieliście się już, albo dowiecie, zależy w jakiej kolejności słuchacie, że możecie pracować w różnych porach i to jest indywidualny wybór każdego i są osoby, które są sowami i im się pracuje najlepiej w nocy, a są skowronki, które pracują najlepiej od świtu. Wobec tego te stałe pory posiłków też powinny być dostosowane do rytmu dnia indywidualnego oraz do harmonogramu, do tego, co w danym dniu mamy do zrobienia, bo przecież nasz głód, potrzeba przyjmowania posiłków zależy od zmęczenia, od tego, ile energii z siebie wydaliśmy. Więc nie ma co jeść na siłę, tylko dlatego, że powinna być zaplanowana wtedy pora jedzenia. Ważne, by w przerwach robić nie tylko to, co jest potrzebne dla lepszego samopoczucia fizycznego, ale zadbać też o psychiczne. Nasza psychika w tym celu potrzebuje nie tylko medytacji, ale też nagradzania się robieniem w przerwach tego, co naprawdę sprawia nam przyjemność, cokolwiek by to nie było. Warto też układać sobie plan, jak nagrodzimy się po dniu pracy lub po określonych etapach projektu. Mogą one być nawet bardzo małe, ale nagradzanie się powinno być dostosowane poziomem do tego, co wykonane, by się nie zdewaluowało po prostu. Ja robię tak, że jeśli chcę obejrzeć jakiś odcinek ulubionego serialu, albo posłuchać audiobooka, albo podcastu, albo zrobić cokolwiek tylko dla siebie, to właśnie dostosowuję poziom tej przyjemności dla siebie i nagrody do tego, co zrobię wcześniej. Czyli na przykład mam do napisania jakąś tam część scenariusza i mówię sobie, ok, jak napiszę tam trzy sceny ciągiem, to po tym zrobię sobie ulubioną herbatkę i obejrzę odcinek serialu bez wyrzutów sumienia, że się obijałem. Czasem to może być krótsza nagroda, drobna, ale właśnie dostosowanie poziomu tej nagrody do poziomu tego, co zrobiliście, jest bardzo ważne. Żeby z jednej strony się nie dewaluowało, a z drugiej strony, żeby się nie okazało, że po zajmowaniu się czymś przez kilka godzin, co kosztowało was bardzo dużo wysiłku, jedyną nagrodą ma być mały, zdrowy w dodatku, czyli najczęściej nie za dobry, niestety, ale lepszy dla zdrowia, batonik. Pomyślcie, ułóżcie sobie i tu znowu, nie ma gotowych recept. To wy wiecie, co was nagradza, co daje przyjemność, co was odpręża. Przychodzi mi tu parę rzeczy do głowy, ale nie chcę wprowadzać takich wątków, które by nas tutaj dekoncentrowały. Sami się domyślacie, co mogę mieć na myśli, i te czynności są również ważne dla waszego komfortu i dbania o siebie, ale to już każdy musi ustalić sobie z partnerami lub samym sobą, jako takie przyjemności dbać, żeby nie żyć samą pracą. Warto stosować techniki wyznaczające czas pracy i przerwy, ale od razu przy jednym zastrzeżeniu, które wciąż będę powtarzał, że znowu nie ma techniki dla wszystkich, więc wcale ta, którą tu proponuję, nie musi być dla was, oraz że trzeba zapomnieć o wszystkich technikach w momencie, kiedy coś nam dobrze idzie. Te techniki wyznaczające czas pracy są nam potrzebne szczególnie wtedy, gdy nam nie idzie lub idzie jak po grudzie, gdy się z czymś męczymy. Oczywiście, jeżeli męczymy się bardzo i nasza efektywność jest żadna, a mamy możliwość przerzucić te zadania na później, bo mamy czas na ich oddanie, to lepiej jest sobie odpuścić, zrobić dłuższą przerwę albo w ogóle przenieść na kolejny dzień, niż się męczyć, bo następnego dnia zrobicie w godzinę to, do czego dzisiaj potrzebowalibyście kilku. Ale oczywiście to jest w idealnym świecie, a w normalnym najczęściej musicie robić, czy chcecie, czy nie, i wtedy te techniki się przydają. Jest wiele zaawansowanych technik zarządzania czasem w pracy zdalnej, ale zaczynajcie od najprostszych. Wystarczy na przykład tylko ustawiać alarm w zegarku czy smartfonie, tak by przypominał o wstaniu co pół godziny i rozruszaniu się na chwilę. Takie bardziej rozbudowane techniki są jednak związane nie tylko z tym, aby się nie zasiedzieć, ale też z dbaniem o lepszą percepcję, kreatywność i dbałość o procesy myślowe w ogóle. Takim przykładem jest technika Pomodoro, którą dokładnie opisaną macie łącznie z grafikami w notatkach do tego odcinka, ale w skrócie sprowadza się ona do tego. Określacie zadanie do wykonania na ten czas. Nastawiacie pomodoro na 25 minut. Czyli pomodoro to tak naprawdę jest ten minutnik. To kiedyś takie były w kształcie pomidora w kuchni, a teraz to już wiadomo, że każdy ma minutnik w smartfonie. Robicie swoje zadanie do dzwonka przez te 25 minut. Po tym zaznaczacie wykonanie zadania. Robicie sobie krótką przerwę. Powinna ona trwać 5 minut. A po czterech takich pomodoros, czyli po 4 razy 25 minut, robicie sobie dłuższą przerwę zalecaną 20-30 minut. Ale znowu pamiętając, to są zasady ogólne. Może się okazać, że wam wystarczy przerwa krótsza lub jest potrzebna dłuższa, więc użyjcie tylko metody takiego podziału do dopasowania do czasów, jakie dla was są potrzebne, żeby ten komfort i efektywność pracy była. Ta metoda pozwala organizować czas pracy i nauki oraz zarządzać obowiązkami. Jeśli macie do zrobienia kilka rzeczy i bezskutecznie próbujecie skupić się na pracy, to ta metoda może was uratować. Potrzeba do niej tylko dobrych chęci, urządzenia odmierzającego i tych 25 minut. Zachęcam do przeczytania notatek do odcinka, gdzie w 6 punktach macie wszystkie wskazówki, jak dokładnie posługiwać się metodą Pomodoro. Sprawdźcie ją, może będzie dla was, może nie, może zainspiruje was do szukania innych metod dzielenia sobie tego czasu, może wystarczy do tego, żebyście zrozumieli, że trzeba sobie robić przerwy i wymyślicie do tego własną metodę, ale zauważcie, jak to pokazuje, w jakich złych systemach uczyliśmy się, pracowaliśmy wszyscy, bo w nich nie ma tych przerw. No tylko w szkole mamy lekcje zrobione po 45 minut i potem przerwa, ale już w pracy jest z tym gorzej. Nikt nie planował pracy w korpo tak, żeby na przykład co 20 minut była chwila przerwy. No i dlatego kończy się jak kończy, że w większości przypadków według badań ta praca w biurze efektywnie trwa tak naprawdę tylko 3 godziny w ciągu całego czasu pracy. Taka jest średnia światowa. Nie wiem, czy to jest dla kogoś zaskoczenie, czy nie, ale takie są fakty. Zobaczcie na dół do notatek i spróbujcie, czy Pomodoro będzie dla Was. Można też korzystać z innych aplikacji pomagających posługiwać się tą czy podobnymi technikami, ale nie róbcie tego, dopóki nie macie naprawdę tyle zadań, by była potrzebna pomoc w ogarnianiu. Przy natłoku aplikacji trzeba uważać, bo one same nie zabierały więcej czasu niż zadania, które miały pomóc ogarnąć. Bo to jest często popełniany błąd. Ludzie tak zawierzają aplikacjom i przeróżnym technikom, że nie orientują się nawet, kiedy obsługa aplikacji zajmuje im więcej czasu niż ten, który mieli w ich wyniku oszczędzić. Wobec tego, jak ze wszystkimi aplikacjami, jak z tymi, o których mówię w naszym kursie też do pracy, trzeba się dobrze zastanawiać, czy są potrzebne, czy wykorzystujemy możliwości tych, które już mamy, albo swoje własne organizacyjne, czy czasem zwykły notes i kartki na lodówce nie są do tego, co nam jest potrzebne w zupełności wystarczające. Nie dajcie się więc zwieść, technologie mają wam pomagać, a nie przeszkadzać i czas zabierać. Pilnujcie odpowiedniej jasności ekranów. Warto włączać w urządzeniach tryb nocny. Każde urządzenie praktycznie już taki tryb nocny ma. Ono nie tylko oszczędza wzrok, ale ekran, energię. Przy czym moja uwaga generalna, to znowu jest nie dla każdego. Na mnie na przykład tryb nocny w urządzeniach działa bardzo źle. Ja wolę ściemnić sobie ekran, nawet maksymalnie, ale barwy trybu nocnego, takie brązowawe, no nie jestem najlepszy w kolorach, to wam ich nie opiszę, na mnie działają bardzo źle. Na mój wzrok, jakoś tak dziwnie przygnębiająco, jak posiedzę kilka godzin, czego próbowałem przy komputerze w trybie nocnym, to później przekłada mi się to w ogóle na widzenie. Te barwy ze mną zostają, one są nienaturalne. Ale wysokoenergetyczne niebieskie światło i zbyt rzadkie mruganie, zamrugajcie oczami kilka razy, jeżeli siedzicie przed ekranem, słuchając tej lekcji, ale właśnie po to robię wam odcinki audio, abyście nie musieli patrzeć w ekran. Długotrwałe skupianie wzroku na szczegółach, w małych odległościach to czynniki, które towarzyszą korzystaniu z ekranów i mogą prowadzić do kłopotów ze wzrokiem. Istnieją na szczęście sposoby, dzięki którym można sobie pomóc. Najskuteczniejszą ochronę zapewniają specjalne okulary filtrujące, które odcinają najbardziej drażniącą część spektrum tego światła. Takie okulary wobec powszechności tego zagrożenia można nosić na stałe, gdyż świadoma filtracja tylko niezbędnych długości zapewnia jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie oczu. W pewnym stopniu pomagają też programy i ekrany pozwalające na ocieplenie barwy światła, lecz nie eliminują one w całości szkodliwej części pasma. Można się także chronić z pomocą diety. Badacze z Uniwersytetu w Toledo odkryli bowiem, że siatkówkę ochrania między innymi niszcząca wolne rodniki witamina E. Pomagają też inne substancje, o czym przypominają z kolei naukowcy z Westmead Institute w Australii. Australijczycy dużo w ogóle ciekawych badań robią. Oni zrobili badanie, które pokazało ochronny wpływ obecnych w warzywach i owocach niektórych flawonoidów. Najsilniej działały pomarańcze, bogate w substancje zwane flawonami. Osoby jedzące przynajmniej jedną dziennie pomarańczę miały aż o 60% zmniejszone ryzyko zachorowania na AMD w porównaniu do osób, które nie jadły ich w ogóle. Inni eksperci dodają, że korzystnie działają też takie substancje jak luteina czy zeaksantyna. Wiem, skomplikowane nazwy, ale warto o nich poczytać, żeby poprawić wzrok. No ja niestety na zasadzie mądry Polak po szkodzie wszystkiego tego nie stosowałem kiedyś jeszcze i dlatego do czytania potrzebuję okulary. A mogłem się chronić, gdybym wcześniej trafił na taki kurs jak wy. Ale przy tych skomplikowanych słowach są proste metody. Korzystając z elektronicznego sprzętu, często po prostu zapominamy o mruganiu. Powinniśmy mrugać 15 do 20 razy na minutę, a podczas skupienia często robimy to tylko 1 czy 2 razy na minutę. Może to prowadzić nawet do stanów zwyrodnieniowych, a najpoważniejszych z nich jest pojawienie się naczyń krwionośnych w obrębie rogówki. Warto wiedzieć, że istnieją też inne sposoby ograniczania emisji tego niekorzystnego dla zdrowia rodzaju światła, na przykład specjalne aplikacje na smartfony. Twórcy takich prozdrowotnych aplikacji twierdzą, że działają one jak filtr światła niebieskiego, ale zdania ekspertów w tej sprawie są podzielone, więc nie wierzmy im w ciemno. Możecie też wybierać tryb ciemny dostępny w wielu aplikacjach i stronach. To akurat warto, to polecam. Znowu, nie wszystkim, sprawdźcie na sobie, bo na mnie tryb nocny w komputerach działa źle, ale tryb ciemny, który można używać w edytorach tekstów, na Facebooku można sobie dać w wielu innych miejscach, to jest ok, bo jednak odpoczywa człowiek od tych jasnych ekranów, a warto sobie co jakiś czas przypominać, jak one są jasne, jak zgasicie światło i w całkowitej ciemności odpalicie smartfona i jeszcze ten moment, jeżeli macie automatycznie dostosowującą się jasność, zanim on się trochę ściemni, jak silne to jest światło oświetlające cały pokój tak naprawdę. A teraz zamrugajcie kilka razy i pamiętajcie o tym, kiedy będziecie czytać notatki do tego odcinka, ale najlepiej oczywiście słuchajcie moich lekcji w wersji audio, bo tak jest najzdrowiej. W notatkach znajdziecie aplikacje do ochrony oczu przed niebieskim światłem. To już w waszej opinii pozostawiam to, czy one będą oddziaływać na was właściwie, czy nie. Dbanie o siebie i o komfort pracy, podsumowując ten odcinek, jest bardzo ważne, bo bez tego nawet nie czujecie, i o ile więcej musicie pracować, o ile więcej spotyka was stresu, napinki, wszystkich tych negatywnych rzeczy związanych z pracą. Czasami nawet malutki komfort, odpowiednia poduszka pod plecy, albo zaparzenie sobie ulubionej herbaty, danie sobie tych przerw, pomedytowanie chwilę, cokolwiek, co dla kogo jest komfortem, powoduje naprawdę taki wzrost jakości pracy, formy mentalnej, formy fizycznej. I teraz, jeżeli wy przygotowujecie się do przestawienia na pracę zdalną, a rozumiem, że taka jest większość uczestników naszego kursu, bo w końcu ma on służyć przestawieniu się na pracę zdalną i finalnie uzyskaniu pierwszego takiego w Polsce certyfikatu, który poświadcza, że jesteście do takiego trybu przygotowani, to musicie zapomnieć o wszystkich sytuacjach wcześniejszych, biurowych czy innych miejsc, w których pracowaliście. Bo tam albo był stworzony pseudokomfort, który tak naprawdę niekoniecznie był komfortem dla was, bo znowu to samo, nie da się dopasować poziomu komfortu, stref komfortu, sprzętów związanych z komfortem do wszystkich na równi, a przecież biura są zunifikowane, bo każdy ma inne potrzeby. Więc stwarzano wam takie pozory komfortu z jednej strony, a z drugiej w większości przypadków na taki komfort w miejscach pracy nie można było liczyć. I teraz jak się zastanowicie, to w sytuacji pracy zdalnej, czy w home office, czy pracy zdalnej takiej, którą wykonujecie w kawiarni, siedząc w parku, na plaży, gdziekolwiek, czy w podróży, macie w każdej chwili możliwości, by poczuć się bardziej komfortowo pracując niż w tradycyjnych miejscach biurowych. Bo przecież komfort może wam dawać przebranie się w ulubioną piżamę, dres. Może ktoś lubi pracować nago, proszę bardzo. Nie słuchajcie tych bzdur o tym, że trzeba się ubrać w home office do pracy tak jak w taki sam strój w dress code, jaki obowiązywał w pracy. To jest absolutna bzdura, zabierająca wam właśnie to poczucie komfortu, przypominająca tylko, że jesteście w pracy, za którą być może nie przepadaliście, za miejscem pracy i w przestrzeni, w której w domu nie możecie zorganizować sprzętowo czy biurkowo, tak jak to była w pracy i doszukiwać się tylko z tego powodu obniżania waszego komfortu, a jest wprost przeciwnie. Bo przecież ile razy w pracy pomarzyliście o tym, żebyście mogli wskoczyć, ściągnąć buty, wskoczyć w luźny dres, położyć nogi na stole, położyć się na kozetce, wypocząć, posłuchać głośno muzyki, robić wszystko to, co możecie robić pracując zdalnie. Wobec tego każdy z was może znaleźć, czy to w pracy w domu, czy poza nim, tyle powodów i prostych trików, żeby zwiększyć sobie komfort pracy, jak już zadbacie o siebie, o te ćwiczenia oddechowe, o relaksację, o jogę i tak dalej i zaczniecie sobie układać całą długą listę rzeczy związanych z jedzeniem, ubiorem, miejscem w domu, kąpielą, która być może jest wam potrzebna na rozprężenie nawet i kilka razy dziennie. W domu to jest możliwe, w biurze nie było. To ułóżcie sobie listę tych wszystkich rzeczy i korzystajcie z nich. Nauczcie się tego, żeby znajdować te możliwości wokół siebie i dawać sobie poczucie, że poprawiacie swoją sytuację, zamiast frustrować się tym, że w przestrzeni domowej tyle wam brakuje na pierwszy rzut oka. Bo w większości przypadków w pracy zdalnej zawsze już na starcie macie lepiej niż w jakiejkolwiek biurowej. Wymaga to tylko przestawienia mentalnego u was, które czasem może trochę potrwać, bo trudno, żeby ktoś to wiele lat pracował w biurze, które przyzwyczaiło go nie tylko do godzin, do pewnego reżimu pracy, ale też do systemu, w którym się więcej udaje, że się pracuje, no i do wielu innych czynników, dobrych i złych, ale jednak jest to silne przyzwyczajenie. Wiadomo, że w nowej sytuacji wszystko zaczyna się od tego, że albo szukamy w niej plusów, albo szukamy w niej minusów. I w obu przypadkach znajdziemy ich bardzo wiele. A ja namawiam was, żeby od początku szukać plusów, nauczyć się wdzięczności sytuacji, w jakich się znajdziemy. To są też elementy medytacyjne, kiedy medytuje się o wdzięczności i to znowu nie jest na jakimś mega poziomie uduchowienia, tylko na przykład skupia się człowiek na oddechu na chwilę i myśli sobie, jak ja jestem wdzięczny, że mogę leżeć teraz w dresie z nogami na stole i robić to samo, co musiałem robić w garniturze wyprostowany przy komputerze i zastanawiając się w open space, czy widzi mnie szef, czy szefowa i tak dalej. Milion jest takich sytuacji i powodów do wdzięczności. Zjemy coś, co sobie przygotowaliśmy dzień wcześniej w domu i powiemy sobie, jak jesteśmy wdzięczni za to, że nie musimy jeść już tego wstrętnego jedzenia ze stołówki albo jedynej knajpy blisko pracy albo wstrętnych kanapek od pana kanapki, tylko jemy to, co lubimy. I jak cieszymy się, że nie spędzamy godzin w korkach do pracy, przeklinając na końcu, że nie możemy znaleźć miejsca parkingowego i tak dalej, i tak dalej. Można sobie przypominać tyle rzeczy, żeby codziennie czuć wdzięczność z sytuacji, w jakiej się znajdujemy i jeżeli to jest home office, a najwięcej osób w tej chwili jest w trybie home office i też tego kryzysowego home office, kiedy z powodu lockdownów całe rodziny są, to jeżeli taką długą listę plusów będziemy mieć cały czas w pamięci, to one przeważą te niedogodności. To, że jesteście wszyscy cały czas w domu, a nie byliście do tego wcześniej przyzwyczajeni. To, że w jednym momencie i dzieci, i wy potrzebujecie komputera. To, że jest kolejka do łazienki. Wiele innych prozaicznych rzeczy. Z tego kursu dowiadujecie się, jak sobie z tym wszystkim poradzić, a bonusowo dodaję Wam cały cykl podcastów o kryzysowym home office, o tym, jak organizować sobie kryzysowy home office, jak w nim pracować, a jak w nim nie pracować i czego nie robić. To jest specjalny zestaw 10 odcinków audio kursu o tym, jak sobie w takiej sytuacji poradzić, dedykowany dokładnie dla czasu, w którym się znajdujecie, jeżeli jest lockdown lub z innych powodów, całą rodziną w komplecie, czy też ze współlokatorami musicie sobie poradzić w jednej przestrzeni. Pomyślcie dzisiaj o tym komforcie. Teraz też należy Wam się jakaś nagroda. Wysłuchaliście ponad 50 minut tego odcinka. Pewnie przejrzycie materiały, pobierzecie sobie aplikację. Dobrze, żebyście spróbowali to zrobić od razu. Możecie tutaj zawsze wracać, ale od razu rzucić okiem, czy coś z tych materiałów jest Wam potrzebne. W tym, co jest pod odcinkiem, część powtarza się w wersji tekstowej dla tych, którzy są wzrokowcami, z tego, co opowiadałem. Część jest tam rzeczy, o których nie opowiadałem, choćby dlatego, że są to filmy czy inne rzeczy do posłuchania i nie da się tego opowiedzieć. Szybko się zorientujecie, dla kogo te materiały są potrzebnym uzupełnieniem, dla kogo są niezbędne, bo jest wzrokowcem, a komu wystarczają tylko odcinki audio, bo ja staram się ten kurs przygotowywać tak, by same odcinki audio wystarczyły Wam do bycia przygotowanymi na przestawienie się na tryb pracy zdalnej i uzyskania certyfikatu. Dodatkowe materiały są dla tych, którzy czują potrzebę rozwijania tej wiedzy i to nie musi być koniecznie w każdym odcinku, tylko w jakimś określonym możecie czuć, że to jest właśnie ten, w którym chcecie się dowiedzieć jak najwięcej. Zróbcie teraz coś dla siebie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.